Bardzo serdecznie witamy pana Janusza Szewczaka, analityka ekonomiczno-gospodarczego. Szczęść Boże, witamy i pozdrawiamy.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Dwa tematy naszej dzisiejszej rozmowy. Obserwujemy z wielkim niepokojem to wszystko, co dzieje się na Węgrzech i w kontekście pewnej polityki ekonomii realizowanej i prowadzonej na Węgrzech pytamy się o źródła tego całego konfliktu, więc jeżeli można by było, prosilibyśmy o przybliżenie tych zagadnień ekonomicznych mających także wpływ na to, co dzisiaj z wielkim niepokojem na Węgrzech obserwujemy.
Tak, jesteśmy świadkiem w ostatnich dniach tych smutnych wydarzeń i dramatycznych w pewnym sensie wydarzeń na Węgrzech, które są w polskich mediach, szczególnie w tych mediach liberalnych, przedstawiane w sposób niezwykle prymitywny, nieuczciwy, nieuprawniony. Otóż głównie przedstawiciele opozycji, w tym Platformy Obywatelskiej, twierdzą, że jest to wynik, prawda, działalności, błędnych działań gospodarczych i że oszukiwania społeczeństwa, mówienia kłamstw przez premiera, że to są sytuacje zbliżone do tego, co dzieje się w Polsce w zarządów obecnego układu koalicyjnego z PiS-em na czele, że pani profesor Staniszkis nawet przestrzega Polskę, zapowiada, że się w Polsce podobny model może powtórzyć wkrótce. No, jest to z gruntu fałszywa teza, nie sięgająca do przyczyn tych zdarzeń. Otóż pamiętajmy, że właśnie na Węgrzech przeprowadzono w ostatnich 15 latach właściwie wszystkie liberalne eksperymenty gospodarcze. Takim ichnim balcerowiczem był minister finansów Lajos Bokros, który zastosował terapię szokową, zaserwował Węgrom w 1996 roku. Był nazywany nawet takim węgierskim właśnie balcerowiczem. Uznawany był przez media, przez kapitał zagraniczny, przez graczy finansowych za człowieka, który właśnie uratował Węgry. Wprowadził bardzo drakońskie wtedy i podwyżki cen, i cięcia w wydatkach różnego rodzaju socjalnych. I mimo wszystko Węgry wracają do swoich problemów gospodarczych. Sprywatyzowano właściwie tam prawie cały sektor bankowy, jeszcze bardziej nawet niż w Polsce. Sprzedano wszystko, co można było wartościowego sprzedać. No, a jednak okazuje się, że społeczeństwo jest niezadowolone, albowiem nowy rząd premiera Gyurcsányego, składający się z socjalistów, czyli takiego, można powiedzieć, węgierskiego SLD, który rządził razem z Związkiem Wolnych Demokratów, czyli taką platformą obywatelską na Węgrzech, zapowiedział bardzo drastyczne kolejne cięcia, kolejną terapię szokową, mianowicie wzrost cen ogrzewania, prowadzenia czesnego, płatnych studiów dla młodzieży, wzrost VAT-u, masowe zwolnienia urzędników, podwyżkę cen lekarstw, energii, likwidację całego szeregu ulg, które jeszcze Węgrom pozostały, my już jesteśmy ich pozbawieni od dłuższego czasu, podniesienie składki zdrowotnej, likwidację podatków ryczałtowych, praktycznie likwidację samozatrudnienia na Węgrzech, czyli bardzo drakońskie posunięcia i to budzi prawdziwe obawy i sprzeciw społeczny i dlatego też społeczeństwo, przeczuwając, że tak powiem, kolejną terapię szokową, uprzedza te działania i nie zgadza się na podwyżkę cen gazu o 30%, czy prawda, energii elektrycznej o 15%, likwidację właśnie tego podatku ryczałtowego dla drobnych przedsiębiorców, zapowiedź podniesienia na przykład CIT-u, to są bardzo dotkliwe przecież posunięcia gospodarcze. Po raz kolejny pewna terapia szokowa na wzór Leszka Balcerowicza i Lajosa Bokrosza. Widać więc, że same zapowiedzi tego, co między innymi Platforma Obywatelska planuje w swoich programach gospodarczych, one są przecież zbliżone do tych posunięć, które tam zapowiada wprowadzić Związek Wolnych Demokratów na Węgrzech. A więc widać, że trzeba myśleć bardziej kompleksowo o gospodarce, nie tylko węgierskiej, ale polskiej. Myśleć, że pamiętać o tym, że sama wyprzedaż wartościowych składników majątku narodowego nie rozwiązuje raz na zawsze problemów gospodarczych. Węgrom nie żyje się aż tak komfortowo, jakby to się niektórym publicystom Gazety Wyborczej czy stacji TVN wydawało. I to jest na pewno zapowiedź jakiegoś sprzeciwu społecznego przed ponoszeniem kolejnych wyrzeczeń. Wyrzeczeń, które tak naprawdę już poniesiono w 96 roku. Zresztą tak samo jak i nasze wyrzeczenia, które ponieśliśmy na początku lat 90. w słynnym planie Balcerowicza.
Proszę pana, jeżeli odwołujemy się do tych pewnych liberalnych posunięć, skutkiem których jest dzisiejszy obraz na Węgrzech, a zatem nie tylko sytuacja polityczna, ale sytuacja polityczna, która rzutuje na sytuację ekonomiczną, gospodarczą, wydawałoby się, że rzeczywiście te wszystkie liberalne procedury doprowadzą do postawienia na nogi państwa węgierskiego. Tymczasem dzisiejszy stan tego państwa, jak pan wspomniał, jest niewesoły, a zatem jest to całe spektrum przeróżnych działań realizowanych na przestrzeni pewnych lat, raz jeszcze podkreślmy, polityka liberalna i odnoszenie do naszej rzeczywistości, odniesienie do naszej polskiej rzeczywistości. Pan Leszek Balcerowicz przez 17 lat prezes Narodowego Banku Polskiego ma odejść, pożegnać się ze swoją funkcją i już także w Polsce w sposób szczególny media liberalne rozpoczynają lament i niesamowicie gloryfikują i wykazują wszelkie wielkie zasługi dla budowania Polski prowadzone przez pana Leszka Balcerowicza. Tymczasem musimy wspominać także, że wiele z tych decyzji podejmowanych przez pana Balcerowicza, o których niejednokrotnie mówiliśmy na antenie Radia Maryja, przyczyniło się także do wielu wymiarach zaobserwowalnych, dramatycznych i tragicznych w skutkach decyzji.
Niewątpliwie tak. Jest faktem, że nasza sytuacja dzisiaj ekonomiczna jest znacznie lepsza niż Węgier, ale to nie jest zasługa Leszka Balcerowicza z pewnością. I dobrze, że kończy się, można powiedzieć, takie absolutne panowanie prezesa NBP z końcem tego roku na przełomie grudnia i stycznia, że być może nie będziemy mieli następcy na tym stanowisku o takich skrajnie monetarystycznych poglądach. Pamiętajmy, że przecież zapłaciliśmy bardzo wysoką cenę za te przemiany ustrojowe jako społeczeństwo. Pamiętamy sztywny kurs wymiany złotego, pamiętamy te drakońskie oprocentowanie kredytów sięgające kilkudziesięciu procent. No i nie może, to nie jest też prawdą, prawda, że stabilność złotego jest zagrożona, jeśli nie będzie Balcerowicza, że niepodległość Polski jest zagrożona, jeśli Balcerowicza zabraknie. To są wypowiedzi głównie tych ludzi, którzy korzystali na tym, że Balcerowicz był prezesem, był ministrem finansów, był szefem nadzoru bankowego. Jeśli był w stanie uczynić kogoś prezesem banku, tak jak to było w przypadku przecież swoich doradców, przyznał się ostatnio na Komisji Śledczej do Spraw Banków pan prezes Kostrzewa, że najpierw był jego doradcą pana ministra finansów, pana Leszka Balcerowicza, a później został prezesem banku, gdzie między innymi w ciągu jednego roku potrafił zarobić nawet 5 milionów złotych. No to są astronomiczne sumy i trudno się dziwić wszystkim tym, którzy uprawiali takie, można powiedzieć, wazeliniarstwo i nie podchodzili do działalności Balcerowicza w sposób jakiś obiektywny, również krytyczny. Pamiętamy, jak wiele błędów dokonała Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Leszka Balcerowicza w zakresie oceny inflacji, celu inflacyjnego, jak często się myliła i to często o kilkadziesiąt procent, czy nawet kilkakrotnie, zaniżając lub zawyżając wielkość inflacji planowany na dany rok. Również wydaje się, że te ostatnie trzecie spory dotyczące Komisji Nadzoru Bankowego w zakresie fuzji banków, połączenia banków PKO SA i BPH, gdzie doszło do tak fundamentalnego sporu z Cezarym Mechem, przedstawicielem ministra finansów. No, to pokazuje, że oczywiście będziemy mieli chór klakierów dalej w mediach. One bardzo były dopieszczane przez Narodowy Bank Polski i to nie jest nic dziwnego, można powiedzieć. Niemniej trzeba pamiętać, że stan państwa jest w dużej mierze wynikiem jednak zwykłej ludzkiej zapobiegliwości, pracowitości naszym działaniom innowacyjnym czy wytrwałości tych małych, zwłaszcza średnich przedsiębiorców, którzy wbrew, że tak powiem, różnym posunięciom Narodowego Banku Polskiego, takim jak utrzymywanie przez długi okres czasu bardzo wysokich, nieproporcjonalnie wysokich stóp procentowych, przy stosunkowo niskiej inflacji, pamiętajmy, że inflacja w ostatnich latach sięga w granicach 1-2%, a jednak stopy kredytów pozostały na poziomie 5, 4, 5, 6%, a kredytów takich kredytów obrotowych znacznie czy konsumpcyjnych to nawet do 12%. Więc to nie jest, że tak powiem, prawdą, że państwo polskie stanie przed jakimś wielkim dylematem, gdy zabraknie prezesa Narodowego Banku Polskiego Leszka Balcerowicza. Wydaje się również, że te ostatnie wydarzenia wokół Komisji Śledczej, kiedy postawił się ono ponad prawem, nie stawiając się na wezwanie komisji, wykazując pewną arogancję, butę, jednocześnie podnosząc pewne polityczne argumenty wynikające z tego faktu, to pokazują, że potrzeba nowego pomysłu na polską politykę pieniężną, na polską politykę kredytową, na nadzór nad systemem bankowym. Tak naprawdę największym beneficjentem tych 15 lat wpływu na polską gospodarkę i na polskie finanse Leszka Balcerowicza jest sektor bankowy, jest kapitał spekulacyjny, który osiąga olbrzymie zyski. No i efektem tego jest na pewno również gigantyczny wzrost zadłużenia. Pamiętajmy, że dzisiaj to jest skala około 400 miliardów złotych, grubo już chyba nawet ponad 400 miliardów złotych. To pokazuje, że ten przyrost długu publicznego za ostatnie lata to jest prawie 50%, czyli blisko 200 miliardów złotych to są te kwoty, o ile zadłużyliśmy się jako państwo w ostatnich kilkunastu latach. Także na pewno są i poważne minusy. Minusy polegające na tym, że Leszek Balcerowicz był przecież zwolennikiem schładzania polskiej gospodarki przez długi okres czasu. Nieliczni polemiści, nieliczni naukowcy mieli szansę przebić się do publicznych mediów z opiniami krytycznymi na ten temat. Byli właściwie te łamy dużych, popularnych gazet były zamknięte dla krytyków polityki gospodarczej i pieniężnej Leszka Balcerowicza. No ale miejmy nadzieję, że zbliżające się istotne zmiany na tych stanowiskach tak ważnych dla sektora finansów publicznych, jakim są Komisja Nadzoru nad instytucjami finansowymi, Komisja Nadzoru Finansowego właśnie, Komisja Nadzoru Bankowego, stanowisko prezesa NBP, że tu przyjdą nowi ludzie z szerszym spojrzeniem na rolę gospodarki i relacje między gospodarką materialną a finansami, a rynkiem pieniężnym z jednej strony, a z drugiej ci, którzy będą naprawdę stawiali sobie na pierwszym planie obronę polskich racji stanu i tych naszych narodowych interesów, zwłaszcza tych małych i średnich przedsiębiorców, którzy właściwie najmniej skorzystali z tych przemian ostatnich 15 lat.
Polska racja stanu rzeczywiście to jest to, o co chodziłoby rzeczywiście wszystkim Polakom, którym zależy na Polsce, którym zależy na lepszym jutrze naszej ojczyzny. Tymczasem, tak jak pan to zauważył, w różnych sektorach ekonomicznych życia społecznego ci mali przedsiębiorcy byli spychani na margines i byli tymi, którzy tak naprawdę najmniej skorzystali z tych przeróżnych, atrakcyjnych, jak możemy to z różnych źródeł wyczytać, reform prowadzonych przez pana Leszka Balcerowicza.
Niewątpliwie tak było.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Raz jeszcze pozdrawiamy. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Panem Bogiem.
Na antenie Radia Maryja rozmawialiśmy z panem Januszem Szewczakiem, analitykiem ekonomiczno-gospodarczym.